kilka lat temu w ramach takich wypraw w poszukiwaniu jakiejś inspiracji, treści do kazań, do tego, czym się z wami też dzielić, pojechaliśmy z ojcami tutaj ze Służewa do Wilna, na Litwę, do Petersburga i pamiętam, że właśnie w tym Wilnie wydarzyła się taka rzecz, wziąłem sobie Dziady Mickiewicza, chciałem sobie koniecznie przeczytać tam, gdzie Gustaw umiera, a rodzi się Konrad. I pamiętam, że ojciec Tomasz Gaj, który jest tu wychowawcą naszych braci nowicjuszy, powiedział coś takiego mniej więcej, że stary Marek teraz umrze, nowy się narodzi. I jakoś tak gdzieś to we mnie wsiąknęło tak, że poszedłem sobie jeszcze gdzieś późnym wieczorem. Ja tam właśnie pod kościół Bazylianów przeczytałem sobie jeszcze raz i tak jakoś zaczęło to pracować we mnie. Mianowicie wczoraj, jak mówię, zadałem wam pytanie, gdzie teraz jesteśmy, gdzie jest nasz dom, gdzie w stosunku do tego domu w tym momencie przebywamy, czy jesteśmy w nim, czy gdzieś poza. A dzisiaj chciałbym wam zadać pytanie, które wtedy zadałem sobie, mianowicie, co nam przeszkadza, tak naprawdę co nam przeszkadza żyć Ewangelią, żyć Panem Bogiem. Co chrześcijaninowi przeszkadza, żeby to było na całość? Że to było tak do końca? Jakie przeszkody konkretnie w swoim życiu spotykamy? To pytanie sobie zadałem właśnie tam w Wilnie i odpowiedź była taka. Przeszkadza mi mój projekt własny na życie. To, że ciągle wokół siebie chodzę, zastanawiam się, mierzę, ważę, że tak powiem, swoją osobę, jak w tej szklance, którą wam wczoraj pokazywałem w tym obrazie Caravaggia, czułem się więźniem tego wszystkiego, tych swoich projektów, tych swoich pomysłów. Później był taki też moment, kiedy przeczytałem jeszcze raz dokładną taką egzegezę Księgi Wyjścia. Gdzieś ona mocno za mną w zeszłym roku, ta myśl o lekturze, o tym, żeby ją jeszcze raz poznać, ta myśl ciągle mnie prześladowała. Zrozumiałem, że spotkanie z Bogiem właśnie musi się zacząć od wolności. Nie można taka po prostu spotkać się z Bogiem na takiej zasadzie, że być, nie wiem, w pełni szczęśliwy, rozmawiać z Nim, jeżeli tego pierwszego daru jakby przynajmniej nie podejmiemy. I to z Księgą właśnie Wyjścia mi się jakoś bardzo zgadzało, że Pan Bóg ich wyprowadza, później wyprowadza ich z mniemania, że są wolni, bo złoty cielec, którego dopuścił całą tą przygodę, Pan Bóg pokazuje, zobaczcie, na zewnątrz może być wszystko zgodnie z formą, pięknie, człowiek wydaje się wolny, sztandary wolności, a w środku człowiek jest dalej zniewolony. Wyniósł ze sobą Egipt i wcale się go nie pozbył. I tak sobie właśnie zadaję ciągle pytanie, Panie Boże, tak bardzo pragnę tej wolności, tak bardzo pragnę uwolnić się od siebie samego, tak bardzo chcę po prostu żyć, oddychać, nie chcę ciągle być przygnębiony, nie wiem, swoim lękiem, swoim ciężarem. I wtedy ta śmierć, ta cała scena z Wilna, ten Gustaw, który umarł, narodził się Konrad, jakoś kolejny raz przyszła mi bardzo silnie na nowo. Najtrudniejszą rzeczą zawsze dla mnie w chrześcijaństwie był krzyż i to jakoś wróciło jako znów pewien obraz, z którym trzeba było się godzinami mierzyć, pytać, Panie Boże, o co w tym wszystkim chodzi? I tym się właśnie chcemy z wami podzielić, mianowicie, że nasza religia, że chrześcijaństwo, żeby naprawdę zaczęło działać, musimy w nim wrócić do paradoksów. Do paradoksów, które najczęściej właśnie, żeby było dla nas to chrześcijaństwo łatwiejsze. Często robimy sobie takie skróty w tym naszym zbawieniu. Zawłaszczamy w ten sposób Pana Boga, rezygnujemy z tych paradoksów. A one są czymś podstawowym. Kiedy słucha się Chrystusa, kiedy pragnie się wolności, okazuje się, one są tak naprawdę pomostem, narzędziem do tego, żeby dojść. Tym paradoksem oczywiście jest tracić, żeby zyskać. Tym paradoksem jest cierpieć, żeby być radosnym. Tym paradoksem jest umierać, żeby żyć. Tym paradoksem jest wyrzekać się posiadania, żeby być. I może takim piątym, który sobie też dzisiaj jakoś uzmysłowiłem, to jest, że logiką chrześcijaństwa jest niewątpliwie pójście dalej. Ale też przez paradoks. Ktoś by pomyślał, pójście dalej, aha, to musimy biegać. Znów musimy być zabiegani. Nie, odwrotnie. Właśnie paradoks polega na tym, że żeby pójść dalej, trzeba się zatrzymać. Ciągle myślę o duszpasterstwie akademickim studnia, który w swojej nazwie jest tak poważnie nazwanej. Tak ma niesamowity tutaj na wejściu przed kościołem na murze napis, że ciągle sobie myślę, jakie to jest jednak zobowiązujące. Być studnią, powiedzieć ludziom, że wchodząc do tego duszpasterstwa nie bawią się jakimiś zabawkami, tylko wypływają na głębie. W kontekście tych paradoksów więc może najpierw króciutko tej śmierci. Umrzeć dla siebie, żeby być rzeczywiście. Nie wiem, jak na ten krzyż patrzycie, ale pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to chrzest. Mianowicie życie, które otrzymaliśmy od mamy, otrzymaliśmy od taty, jest skazane na śmierć. Nawet gdybyśmy mieli najświętszych rodziców, nie zmienia to faktu, że to życie jest skazane na zagładę. Chrystus przyszedł właśnie w momencie, w zasadzie naszej śmierci. I w tym momencie śmierci chce nam podarować życie. Łącznie z tym zaproszeniem na ucztę. I to było we chrzcie. To była taka partycypacja, już wzięcie, że tak powiem, tej śmierci, którą to prawda, że za chwilę dopiero będziemy może w pełni przeżywać, doświadczać, ale ona już się dokonała. Właśnie w sakramencie chrztu. I w tym samym momencie dostaliśmy życie. Pokazywałem wam wczoraj te zdjęcia z katakumb. Tam, kiedy byliśmy w Rzymie właśnie z Łukaszem i z Krzysztofem, też do mnie jasno dotarło, skąd brała się taka, nie wiem, odważność, jasność, przesłania życia, stylu życia chrześcijan. Oni już byli przekonani, że umarli i byli przekonani, że już zmartwychwstali. I dlatego mogli sobie nie na zasadzie jakieś lekceważenia, głupoty, pozwolić na taki radykalizm życia. Oni naprawdę w to uwierzyli. Oni to naprawdę przyjęli. Śmierć od mamy, od taty, życie przyjęte jest skazane na śmierć. Ale dostaliśmy życie. Drugim takim obrazem krzyża to jest dla mnie też zaproszenie do tego, żeby wziąć udział w pasrze Chrystusa. Są chrześcijanie, którzy chcieliby na środzie zakończyć i przejść od razu po środzie wielkiej, w tygodniu wielkim do niedzieli. A znów kwestia tego skrótu. Nie. Chrystus mówi triduum paschalne, pascha, czwartek, piątek, sobota. To jest twoja droga, człowieku. Ty potrzebujesz to przejść, żeby się zbawić. Nie mogę ci oszczędzić tej drogi, bo to jest twoje zbawienie. Ja tą drogę przeszedłem, ją zabezpieczyłem, żeby były z niej owoce. Ale to nie może być tak, że ty powiesz, Panie Boże, kochasz mnie, to proszę bardzo, proszę ocalić mnie. Bóg ocala w taki sposób, nas przeprowadza, a nie odejmuje nam, czy odbiera nam to doświadczenie. Żydów przeprowadził przez Morze Czerwone. Po jednej, po drugiej były fale i wody śmierci. Oni przeszli przez śmierć, a na drugim brzegu znaleźli ocalenie i życie. To jest symbol, który jest bardzo, myślę, mocno zakorzeniony, obecny. A propos tego, czym jest wezwanie chrześcijanina, żeby tą śmierć podjął, nie ulegając, nie pozwalając się nią zniszczyć, ale odbierając właśnie, tak jak we chrzcie, życie. Chrystus jeszcze do jednej rzeczy nas w tym krzyżu, czyli śmierci, zaprasza. Wczoraj wam, przedwczoraj mówiłem, że mamy ciągle obraz naszego życia i można ten obraz bardzo zanieczyścić różnymi dodatkami. Jak mówiłem, napaćkany ten obraz jest taki, że już nie widać, co jest najważniejsze. Najważniejsza jest śmierć. To znaczy życie. Paradoksalnie śmierć i życie. W tych jakby dwóch biegunach, czy w tych dwóch elementach ciągle się jakby z nimi zmagamy. Mamy w to wejść. Więc ten obraz wygląda jeszcze, tak dopowiem, w ten sposób. Kiedy Chrystus umierał na krzyżu, umierał jako sługa. Żeby to lepiej zrozumieć czy zilustrować, byłem ostatnio w Łodzi głosić rekolekcje, byłem ostatnio w Katowicach. Przepiękne kamienice, ogromne. Widać, że ci, którzy dziś mieszkają, w tym znaczeniu nie pasują do tych kamienic, że one miały jednak gospodarza, służbę. Tam jednak sporo ludzi mieszkało. Dzisiaj małe mieszkanko, drugie małe mieszkanko. I na tyłach tych kamienic zawsze jest druga klatka schodowa. Tą drugą klatką schodową, niewidoczną z frontu ulicy, wchodzili wszyscy, którzy znali gospodarzy. Znali ich i od dobrej i złej strony. Gospodarze nigdy nie kończyli swoich kłótni, sporów przed tymi ludźmi, którzy wchodzili tą tylną klatką schodową. Natomiast jeśli przychodzili goście, wchodzili oficjalnym wejściem, tą klatką schodową z zewnątrz, wszystkie spory się uciszały. Służba, ci, którzy wspierali ten dom, obsługiwali, też udawali, że w domu jest wszystko w porządku. Chrystus, to znaczy przez krzyż, przyszedł do nas tą drugą klatką schodową, od tyłu. Nikt się nie zorientował, w związku z tym nie udawał. I mogło z nas, jak z cytryny wyciśnięte, wyjść całe zło, które na szczęście wyszło, bo Chrystus mógł zbawić to, co nam naprawdę dolega, to, co naprawdę jest. My ciągle gramy troszeczkę tak jak w kotka i w myszkę z Panem Bogiem, że próbujemy wejść tym pierwszą klatką schodową z różnymi maseczkami, z różnymi, powiedziałbym, polepszeniami. Chrystus mówi nie. Jestem sługą właśnie tej Twojej śmiertelności. Po to, żeby dać Ci życie, muszę wycisnąć z siebie wszystko to, co tą śmierć w tym znaczeniu negatywnym powoduje, że nie możesz żyć. I dlatego to może jest bardzo trudne, ale muszę wyciągnąć, wydobyć z siebie wszystko to, co w jakimś sensie nie jest Tobą, co jest Twoją chorobą. A co więcej, Chrystus zaprasza nas do udziału w tym, tak pokazywałem tutaj na obrazie powołania świętego Mateusza, kiedy Piotr uczy się tego drugiego stworzenia od Chrystusa, wyciągając też tak rękę jak Chrystus. Będzie nam pewno dane, kiedy Chrystus nas zaprosi, kiedy pójdziemy za Nim, dokładnie uczestniczyć w czymś takim. Ludzie nas pomylą ze służbą i ujawnią w domu, w pracy, to się dzieje też wśród przyjaciół, swoje też nieciekawe oblicze. Żeby to udźwignąć, trzeba być Chrystusem, z Chrystusem w jedności. Trzeba nam tego Chrystusa w pełni przyjąć. To jest jedyna dźwignia, która pozwoli nam rzeczywiście ten świat przemienić razem z Nim. Nie można ciągle stać przed Jezusem, a później powiedzieć sobie, ale ja tego dźwigać nie będę. Albo niech sobie tam krzyczy, robi coś złego, co mnie to obchodzi. To nie jest postawa chrześcijańska. Chrześcijanie dźwigają i nie o własnych siłach, z Chrystusem. To jest coś realnego. Dlatego dla nas w tym sakramencie chrztu to, co jest ciągle aktualne, co jest darem na całe życie, to, co mówiłem dzisiaj też w kazaniu, jest zdolność do przyjęcia darmowego, bezinteresownego, bez żadnych handlów, bez żadnego handlu i kupiectwa, daru, jakim jest Jezus Chrystus. To jest nasza rzeka, ta, która, porównywałem, w Katowicach, jest schowana pod miastem. To jest nasze źródło. Chrystus jest o moim obrazem, w który muszę, potrzebuję się wpatrywać, żeby odnaleźć swoje pełne człowieczeństwo. Stąd, nie wiem, ikony, modlitwy, Słowo Boże, Komunia Święta, to jest wszystko ciągle, żeby odzyskać swój obraz człowieka. Tego człowieka, który w Chrystusie jest najlepiej, powiedziałbym, dopełniony, zrealizowany i tak naprawdę to jestem ja. Gdybyś szukał, to jesteś Ty. Który bardzo pięknie powiedział z ojców Kościoła, że kiedy Bóg stwarzał świat i przyszedł moment, kiedy stwarzał człowieka, to wzorem dla Boga, żeby Ciebie stworzyć, Ciebie jako człowieka, był Jezus Chrystus. On patrzył na Chrystusa i mówił, niech będzie. Nie wiem, Marek, Krzysztof, Łukasz, Ania, Kasia. To jest dla Boga wzór. I to jest jedyne oblicze, które mówi Ci prawdę. Jaki naprawdę jesteś, jaka jest Twoja pełnia. Kim możesz rzeczywiście być, skoro to człowieczeństwo jest jeszcze zmaganiem. Jesteśmy więc zaproszeni do tych paradoksów. To jest właśnie droga ewangeliczna. Jakby wszystko odwrotnie. Powiem jeszcze o tej wolności. Mianowicie wolność, uczymy się zawsze jej od tego, kto ją naprawdę ma. Zauważcie, w naszej pracy, w rodzinie, w naszym środowisku, to jest też dla nas wyzwanie, żeby szukać osób, które tą wolnością dysponują. Rzeczywiście widać po nich, że ten dar się w nich realizuje, jest w jakiejś pełni. Nie może człowiek, który przebywa z człowiekiem zniewolonym, który ciągle wśród niewolników przebywa, być sam wolny. Oczywiście możemy iść do ludzi zagubionych, grzeszników, ale źródłem naszym musi być relacja z człowiekiem, który tą wolnością dysponuje. Chrystus jest absolutnie kimś wolnym. To widać w spotkaniach, kiedy patrzymy w Ewangelię, każdy człowiek, który odchodzi życzliwy, wierzący, ufający, otwarty od Chrystusa, nie tylko staje się lepszy, ale staje się wolny, bo to Chrystus tą wolność daje. My, kapłani dominikanie, też mamy ciągle problem z językiem, że mówimy wam często przez słowo musisz, powinieneś. U Chrystusa jest jeśli chcesz, ale jeśli już chcesz, to bądź konsekwentny. I tam jest cały czas wolność. Weźmy sobie kilka przykładów. Nikodem, który przychodzi wieczorem do Chrystusa, w zasadzie już późnym popołudniem, wydaje się być skryty, nie wiem, a może to jest kwestia, że jest lepsza już ludzka temperatura, żeby zadawać pytania i zastanawiać się, jakieś refleksje się podjąć. Ale ten Nikodem, który wydaje się taki właśnie drgający o siebie, bojący się, można być pewnym po też późniejszych scenach przyznania się Nikodema, gdzieś pojawienia się znów w Ewangelii, on nabiera dopiero odwagi. I Chrystus wcale nie wymaga od niego w 5 minut, żeby stał się teraz świadkiem Ewangelii takim, który jest na pierwszym froncie. Jest chrześcijaninem prawdopodobnie pierwszego, drugiego frontu. Z czasem może na ten pierwszy front pójdzie. Chrystus ma jakąś taką dużą miłość do niego, do takiej nieporadności z tym nowym narodzeniem. Bogaty młodzieniec. Kapitalna postać, którą Chrystus wprowadza w doświadczenie smutku. To jest taki rodzaj kryzysu. My najczęściej, kapłani, kończymy to kazanie mówiąc, no odszedł bogaty młodzieniec smutny, przegrał. Tam nie jest tak powiedziane. Tam jest tylko, zatrzymuje autor swoją opowieść o bogatym młodzieńcu na momencie, kiedy bogaty młodzieniec odchodzi ze smutkiem. Ale przecież bardzo możliwe, że ten smutek jest czymś twórczym. Jest jakimś dowodem wolności, którą Chrystus jemu daje. Skąd się bierze ten kryzys? Chrystus widzi, że młodzieniec już chce przeskoczyć na następny etap. Już mu się znudził jeden, przekazania dekalog, już chce być w drugim. Ale też chce mu pokazać, że to trzeba ugruntować się w tym, co już się już jest. Że trzeba zapuścić korzeń, że trzeba głębiej, nim się przejdzie do następnego etapu. Że to nie jest tylko taka ruletka, gdzie można sobie to wszystko tak szastać. Próbuje go więc w jakimś sensie na chwilę zatrzymać, by w tym smutku dojrzał. By te bogactwa nie oddawał na siłę, tylko żeby to dojrzało w nim jako pewien odruch, jak w Zacheuszu. Marta i Maria. Marto, Marto, nie martw się o tam wiele, ale zobaczcie, tu też jest wolności. Przecież Pan Jezus jej nie gani. Mówi tylko, że jest dużo dobrego w tym słuchaniu u stóp Pana Jezusa. Ale Marta też korzysta ze swojej wolności. Jedna i druga wie, że Chrystus idzie na mękę. Jedna i druga wie, że Chrystus za chwilę to życie odda, to znaczy, że oni go prawdopodobnie z widoku fizycznie stracą. Czasem tak jest, że ktoś nie umie inaczej, tylko idzie w gary, w aktywność, coś podejmuje, jakąś pracę. To nie musi być coś złego. To może być też etap pewnej wolności, który człowiek dojrzewa do trudnych sytuacji, do momentu, w którym coś, tak jak ta śmierć Chrystusa, będzie się czymś trzeba po prostu zderzyć. Taką postacią jeszcze, czy postaciami jest na przykład grupa, którą spotkał Pan Jezus, kiedy zawaliła się wieża w Siloe. Którzy uważali, że grzesznicy zginęli, bo wieża na nich spadła, a my jesteśmy w porządku. Pan Jezus nie straszy, ale mówi, panowie, ostrzegam, wszyscy tak możecie zginąć, jeżeli się nie nawrócicie. Śmierć zawsze jest zaskoczeniem. To też jest jakby w perspektywie pewnej wolności, której Chrystus próbuje uzmysłowić grzesznikowi, że to jest jego największy problem, żeby na czas po prostu odebrać od Chrystusa dar tego życia, które nie pozwala człowiekowi umrzeć, które pozwala człowiekowi się nawrócić. Może jeszcze o apostołach. To też jest ciekawe, kiedy Chrystus ich powołuje. Ktoś powie, nie ma tu żadnej wolności. A Chrystus w pewnych sytuacjach już nie każe się zastanawiać. Nie mówi, poczekajmy. Mówi czasami właśnie tak, od razu, pójdź za mną. Przez to jakby chcę pokazać, że ta wolność zawsze jest odpowiednia na dany moment, sytuację. Kiedy chcemy żyć Ewangelią, nigdy nie możemy żyć schematycznie. Zawsze musimy rozeznać, co jest w tym momencie właściwe. Czy zastanowić się, czy się wycofać, czy, krótko mówiąc, od razu pójść, zdecydować się. Przesłanką jeszcze, którą też wydaje mi się w tym byciu krytycznym, żeby nie być naiwnym, tak wspomniałem, jak wspomniał to ojciec Krzysztof, oprócz paradoksów, oprócz wolności, jest też odpowiedź na pytanie, kim każdy z nas jest. Nie mamy wiele czasu, więc wydaje mi się przynajmniej jedna rzecz bardzo istotna do podkreślenia. Kiedy studnia mnie zajmowała się właśnie rozwojem, nie wiem, programem jakimś dla ludzi, którzy będą do nich chcieli przychodzić, to wydaje mi się dosyć istotne, żeby człowiek też dowiedział się, kim jest. I tu zawsze lubię korzystać z tego opisu stworzenia, że Pan Bóg w jakimś sensie 5 dni stwarza materię, całą konstrukcję świata, trochę podobną jak do domu, fundamenty. No trochę się pospieszył, bo w 3 dniu już są roślinki. Później ptaszki, wszystko tam zagospodarowuje, jakby urządzał wszystkie poszczególne piętra. Ale właśnie tego 6. dnia pod koniec, kiedy posługujemy się 2. opisem stworzenia, Pan Bóg tchnie w tego człowieka życie. Tchnie, to znaczy ożywia, daje ducha. Tu jest problem, także u wielu ludzi wierzących, którzy się tak przynajmniej deklarują, czy uważają, że są wierzący, niewiara, że jesteśmy duchowi. Niewiara, że to właśnie duch nas ożywia. Niewiara w to, że źródłem naszych poruszeń, kierowania się w życiu jest Duch Święty. Nie byłoby Eucharystii, nie byłoby możliwości mówienia o Słowie Bożym. Ja nie miałbym w ogóle odwagi mówić do was. Nie byłoby Pana Jezusa na ziemi, który przyjął człowieczeństwo, gdyby nie Duch Święty. Ta osoba jest odpowiedzialna za tą sprawczość, za to, że coś się dokonało. Ta osoba też jest odpowiedzialna za to, że my żyjemy, że się ruszamy, że oddychamy. Pan Bóg tchnął ducha. Jesteśmy duchowi. Jeśli przestaniemy takimi ludźmi być, przestaniemy być ludźmi. Może będziemy podobni do roślinek, do zwierzątek, ale to jest takie bardzo ważne dla człowieka, by był duchowy. By zrozumiał, że to go kieruje, to go porusza. To powoduje, że może się człowiek wyrażać. Może świadczyć miłość drugiemu człowiekowi. Chciałbym jeszcze powiedzieć o owocności. Miałem tutaj przygotowaną Ewangelię, która jest troszeczkę uzupełnieniem, mianowicie o robotnikach, których zawłaszczyli winnicą i którzy też zabili dziedzica, właściciela, pewną z wielkiego pastu. Pamiętacie tą Ewangelię? To, co łączy tą Ewangelię z tą, którą przeczytaliśmy nam przy święty, to jest zawłaszczenie. Ja sobie to nazwałem kościołem. Winnica to jest kościół. Kościół to nie jest prywatna własność, jak wspomniałem, to nie jest coś dla siebie, tylko to jest to, co Chrystus w tym nowym życiu nam daje. W ramach chrztu daje nam ciało, w którym jest duch, który nas porusza, ale zobaczcie, ta różnica polega na tym, że to już nie jest moje, tylko jest nasze. To już jest ja i ty. To jest tak dokładnie, jak mówi modlitwa Ojcze Nasz. Tam nie ma ani jednego słowa mój. Jezus Chrystus w tej modlitwie mówi nasz, nasze winy. Dlaczego? Nasz Ojciec. Dlatego, że to jest już nowe stworzenie. To już jest nowy człowiek. Nie ma starego Marka, tylko jest nowy Marek. On należy do ciała, które dba o siebie nawzajem. Które żyje dla siebie właśnie w taki sposób, że ciągle dba o to, żeby się to ciało mogło rozwijać, rozrastać. Przyjmować następnych do tego Kościoła. To jest ciało, które jest Chrystusem. Choć to trudno tak może wyrazić, ale zauważcie, to jest też ważne pytanie. Dlatego wam zadałem, co wam przeszkadza być chrześcijanami, ponieważ Chrystus w tej opowieści o rolnikach, którzy zabili tego dziedzica, ma pretensje, czy ma wręcz zarzut, że są w Kościele, a nie przynoszą owoców. Nie ma owoców. Pan Bóg ma świadomość tego, ile z siebie dał, ile się wokół tego człowieka nakręcił, ile tu jest miłości, choć człowiek ciągle podejrzewa, że jej nie ma, ile własnego wkładu, a człowiek zachowuje się tak, jakby tego w ogóle nie było. I na to kłamstwo Bóg realizuje, Bóg, Pan Jezus reaguje dość ostro. Mówi, zabieram tą winnicę, tym, którym ją dałem, dam w inne ręce, tak jak tą ucztą. To jest pytanie do nas, do studni, do studentów. Takim skromny, ale myślę ważny rachunek sumienia. Z tych dóbr, które ci Bóg przekazał w ramach nowego życia, w ramach tu bycia, tego czasu, miejsca, czy ty wydajesz owoc? Czy wydajesz go z tym zespołem, który Pan Bóg ci w tym momencie dał szansę przeżyć ten kawałek swojego studenckiego życia? Chrystus denerwuje się, kiedy jesteśmy bezowocni. Mówi, nie po to życie ci dałem. Życie ma swój sens, ma swój cel. Znów o tym zapomniałeś. Znów zapomniałeś, że uczta domaga się owoców, a nie zajęcia się jakąś pracą, którą kręcisz się wokół niej i ustanowiłeś cel dla samego siebie. Ciekawym doświadczeniem jest Abraham, który przynajmniej jedną rzecz na pewno ma. Jest obecny w swoim domu, ale ma problem, bo nie ma owoców. Bardzo martwi się o to ze swoją Sarą, bo jest już u schyłku swojego życia. Jest to piękne drzewo, które ma przepiękne konary, świetnie się rozrosło, wspaniały korzeń. Oprócz liści Nie ma tam nic owocu. I dzięki temu, że był, co więcej, gościnny, zdolny do wysiłku, żeby przyjąć dość, myślę, ciężkich gości, bo przyszło ich trzech, chcieli jeść. W tradycji wschodniej to przywitanie jest bardzo długie, dużo zwyczajów, mycie nóg, pocałunek, pozdrowienie. Jeszcze ta Sara biegała gdzieś tam, musiała przygotować wszystko od początku, bo nic nie było gotowe. Ale ta gościnność, czyli obecność w swoim domu sprawiła, że jest owoc. Abrahamie, za rok będziesz miał syna, w którym jakby, który symbolizuje, że miałeś po co żyć, że żyłeś dla kogoś, że to życie ma sens, że to życie ma przedłużenie, że ono będzie, to dzieło mogło trwać dalej. To jest propozycja Chrystusa w Kościele. Kościół jest dla owoców, żeby życie trwało, żeby się rodziło się dalej. Dlatego umieramy, żeby nie tylko żyć, ale żeby było to, co przyjdzie po nas. Żeby to, co śmiertelne, ubrało się wreszcie w to, co jest wieczne. Ale ubiera je miłość. Ubiera je ten duch, który przesiąka nasze życie, rzeczywiście śmiertelne, zamieniając je w coś wiecznego. I nie zamieniają je żadne zaklęcia, tylko miłość przyjęta od Chrystusa i przekuta, przeniesiona naszą codzienność wobec ludzi, których Pan Bóg nam postawił. Innej perspektywy nie ma. Bycie więc naiwnym oznacza przede wszystkim to, że idziemy na skrót. Bycie naiwnym oznacza, że można bez Ewangelii, że można bez jej paradoksów. Życie naiwne oznacza to, że nie trzeba się zatrzymać. Życie naiwne oznacza, że żyjemy tylko dla siebie, że Kościół jest tylko dla nas, a reszta nas nie obchodzi. Życie naiwne to jest to, że to nic nie będzie kosztować. Życie naiwne to jest to, że krótko mówiąc, nie będzie żadnej walki. Życie naiwne to jest to, że nie trzeba nic na tą ucztę przygotować i nie trzeba się w ogóle o nią martwić. Wręcz przeciwnie. Naiwność więc jest, myślę, chorobą ludzi, którzy po prostu sprowadzili wszystko do techniki, do jakichś takich rzeczy, które wydają się właśnie bez życia i przede wszystkim bez owoców. Tak bardzo chciałbym wam życzyć śmierci Gustawa, narodzin Konrada. Chciałbym wam życzyć, ponieważ to jest tak strasznie trudne. Umrzeć dla swoich poprawnych, przepięknych, wspaniałych planów, które przecież są dobre. Ja tak bardzo chciałbym też, tak trochę się posługuję swoją osobą, ale mam tego przynajmniej świadomość, że tak bardzo chciałbym tyle rzeczy zrobić. I wiem, że nawet te najwspanialsze plany, nawet dotyczące Ewangelii, muszą umrzeć. Ale wierzę właśnie dlatego, że będzie to możliwe, żeby Panu Bogu to oddać, bo Bóg nie pozwoli tak naprawdę do końca, żeby to zostało pogrzebane. To tak jak z tym ziarnem. Jak nie obumrze, to nic nie wyrośnie. To ziarno, które obumiera, nie jest podobne do tego, które wyrośnie. Ale ten akt powiedziany zasiania, obumarcia oznacza naprawdę dalej życie, pomnożone w dodatku. Jak sobie pomyślałem, Marek, zostawisz Bogu jedno, a będziesz miał z tego tysiąc innych rzeczy. Tylko zawierz, że ta ręka Boża, ona podziała. Wtedy, kiedy będziesz wydawał się kompletnie umarły. To mi się tak kojarzy zawsze z tradycją żydowską, kiedy tutaj błogosławimy małżeństwa. I właśnie często na to błogosławieństwo, jak Żydzi przychodzili do swojego rabina, to wspominam zawsze na ślubie, że rabin, do rabina przychodził pan młody i przynosił maszynę do szycia. I sobie wyobrażał tak, że jak Pan Bóg, rabin to pobłogosławi, Pan Bóg to odbierze jako dar, to on już tak w zarysie gdzieś tam w perspektywie, wiedząc, że Bóg pomnaża rzeczy oddane, że będzie miał cały zakład krawiecki, że to będzie w ogóle przemysł, taka łódź. Albo że jak przyniesie rower, to będzie miał przedsiębiorstwo komunikacyjne, bo Bóg pomnoży. Ciekawa jest ta wiara Żydów, tych prostych ludzi. Ciekawe, czy my mamy taką zdolność oddawania, o czym była dzisiaj mowa, pewnego paradoksu właśnie, żeby zyskać. Więc wczoraj o otwartości, o takiej pasji, żeby ją w życiu rozwijać, bo po tym świecie trzeba się rozglądać. A teraz jakby bardzo ważna kolejna, powiedział, element tej układanki, który chciałbym bardzo podkreślić, to jest to umieranie, żeby żyć. To jest to bycie bardzo, powiedziałbym, takim, o właśnie, bycie realistą. Ludzie często biegając w tym świecie uważają, że ten świat właśnie zabiegany, muszę biegać, muszę pracować, mam obowiązki, jest światem realnym, a on się później okazuje, że był światem fikcji. A ten świat, który mówi o świętowaniu, odpoczynku, refleksji, zastanawianiu się, siódmym dniu stworzenia, okazał się rzeczywistością. To pozwólcie jeszcze szybciutko te zdjęcia. Dobrze. Wracam więc do katakumb. Była taka jasność w ich życiu, które było na granicy śmierci i życia, bo oni w tych katakumbach byli zaraz obok tych swoich zmarłych towarzyszy. Często może już niektórzy z nich nie wrócili później po tej mszy świętej, która w tych podziemiach się odbywała. Ale znów ta ikonografia, popatrzcie, tu mamy chrzest, tam mamy Eucharystię. W tych prostych, powiedziałbym, obrazkach oni sobie zawsze jasno mówili, co jest dla nich tym wejściem do kościoła, źródłem wtajemniczenia. I to było bardzo, powiedziałbym, jasne, proste, skąd się wzięli w tym kościele i w jaki sposób ten dar podtrzymują. Mhm. To jest właśnie kapela Greka, może nie sama Eucharystia, tylko Agapa. Coś, co towarzyszyło na początku Eucharystii. Twarze bardzo zindywidualizowane. Świadectwo tego, że ta uczta, zdolność do rozmowy, komunikacja w Eucharystii była czymś też integralnym. W innym z kościołów, tam będąc, spotkałem taki symbol, który zawsze mnie też bardzo jakoś porusza, to jest ten pelikan, który daje swoim pisklętom, czy wydziera z siebie krew, karmi je sobą, swoją krwią. Symbol Eucharystii. Te obrazy są tak po prostu proste, to co wam wczoraj mówiłem, że to jest porażające i tak bardzo człowieka przeszywa. Ta prostota chrześcijan, zawsze sobie myślę, jak bardzo chciałbym, żebyśmy wrócili do takiego oznaczenia rzeczywistości. To tylko wspomnę, że mamy reklamy w Warszawie, w innych miastach. I one są taką dzisiaj w cudzysłowie, Biblią pauperum. Taką właśnie tylko posiadać, mieć dokładną odwrotność tych paradoksów, o których mówiłem. Mi się wydaje, że nie chodzi o ilość, ale nie wiem, krzyżyk, medalik, jakaś ryba na samochodzie. Ja uważam, że to jest dzisiaj na wagę złota. Żeby te reklamy przebić czymś skromnym, ale jednoznacznym i czytelnym. Fajnie było, gdybyśmy się rozpoznawali dzisiaj tak po symbolach, jak to robili chrześcijanie. Tutaj macie Mojżesza, który laską dotyka skały i wypływa z niej woda, źródło wody. Zapowiedź właśnie chrztu, zapowiedź tej wody, która daje życie na pustyni życia. Wiele z tych przedstawień miało umocnić chrześcijan w wierze, że Bóg ocala. Nawet jeśli przeprowadza przez wydarzenia, które kończą się przynajmniej fizyczną śmiercią. I tu macie trzech młodzieńców w piecu ognistym, którzy podniesionymi rękami pokazują nie tylko modlitwę, bo ona tam była, ale też ufność, że Bóg ocali. Zuzanna to też kolejne przedstawienie, która macie dwóch starców, rękami pokazują, która też dokładnie te ręce jak orantka. Pan Bóg ocali. To jest ciągle wyznanie ich wiary. Oni musieli się jakoś wyrażać, przedstawiać, żeby kolejne pokolenia chrześcijan mogły być umocnione w wierze. To była bardzo konkretna troska tych chrześcijan. To jest Feniks. Towarzyszy jakby prawdzie o zmartwychwstaniu. Kolejna rzecz, która miała umacniać chrześcijan w to, że śmierć nasza się już dokonała i zmartwychwstanie też. Możemy sobie na różne doświadczenia pozwolić, na które może nie mamy wpływu, ale które Bóg nam poddaje. Krótko tylko o Caravaggio. Wydaje mi się też bardzo ważną rzeczą, żeby taką mieć jasność, kiedy nie być naiwnym, to znaczy też nie być naiwnym wobec zła. I bardzo lubię ten obraz, dlatego że Judyta, jest to historia Judyty i Holofernesa, ucina łeb Holofernesowi. Jest on przykładem jakiegoś kompromisu, jakiejś niezdolności do mówienia nie, do mówienia koniec, do wyrażania swojego twardego zdania i trzymania się swoich zasad. Holofernes przecież jest upity i teraz oczekuje pewno, że ta piękna, młoda kobieta będzie jeszcze przedmiotem jego pożądania, położy się w łóżku i będą z tego uciechy różne. Jest taka jednoznaczność w tej Judycie, do tego stopnia, że ona sama jest zadziwiona swoją siłą jednoznaczności. To, że ona tak działa. I ten miecz, kiedy przeszywa Holofernesa, to po pierwsze zobaczcie na Judytę, co się z jej głową dzieje, a sam Holofernes patrzy i chyba w sekundzie złapał, że ma do czynienia z niebyle kim. Ktoś, kto ma zasady. Ktoś, kto ma swoją godność. Ktoś, kto ma swoje granice. Ktoś, kto mówi, jestem tym, a tym. Dzisiaj jedna z pań bardzo mi pięknie podpowiedziała, że jest jakaś książka, wywiad z Orbanem, premierem Węgier, który mówi, jestem Węgrem, jestem chrześcijaninem, jestem mężczyzną. Później w dalszym toku wywiadu dowiadujemy się, że to są te granice, ponieważ inni ludzie mówią, Mogę być Węgrem, mogę nie być. Mogę być mężczyzną, mogę nie być mężczyzną. Mogę być chrześcijanem, mogę nie być. Jest taka twardość, jednoznaczność. Zobaczmy jeszcze tylko w zbliżeniu samą Judytę. Zobaczcie, na jej czole jest takie wręcz przerażenie. Pewno gdzieś była wcześniej rozmowa z Bogiem, który ją gdzieś tam pobudził do takiej jednoznaczności. Ona jest przerażona siłą, która się wyzwala z jej ciała. Wyzwala się w jej czynie i geście. Ale jeszcze jest jedna rzecz taka dla kontrastu. Ta staruszka, która wiele widziała w przeciwieństwie do Judyty, ma ogromne doświadczenie. Oczy jej świadczą o tym, że po raz pierwszy widzi coś takiego, żeby ktoś nie szedł na kompromis. To czasem tak ludzie mówią, wiesz, no musisz się pogodzić, no musisz się ustąpić, no wiesz, to jest silniejsze od nas. Tak zawsze moi wujowie mówili, że jest Związek Radziecki, jest komunizm, więc musimy się pogodzić, jak się do życia trzeba dostosować. A Jan Paweł II, może niektórzy ludzie wierzyli, że ten system szybko upadnie. No i taka starucha nagle się dziwi w tym momencie, ojej, to można tak, można inaczej, można w życiu po tylu latach jednak zobaczyć człowieka, który mówi koniec. Strasznie mi się ta kobieta podoba, ta Judyta. Jest taka bardzo taka właśnie młoda i siła. To też oko widzi. Druga taka rzecz, która mi się też wydaje ważna w kontekście tej naiwności, żeby o tym powiedzieć. Tam była ta naiwność wobec zła, które tak nas różnie próbuje ułożyć sobie po swojemu. A tutaj mamy Dawida, który trzyma wysunięta pierś, trzyma głowę Goliata. Goliat pewno też mocno zdziwiony. Goliat, który myślę jest często podobny do jednego z nas. Ja się też w tym obrazie jakoś odnajduję. Który myślał zawsze, że zawsze będziemy młodzi, zawsze będziemy silni. Nie musimy dbać i troszczyć o następców. Przecież ta siła ciągle w nas jest. Możemy sobie pozwolić na 24 godziny pracy. Nie musimy spać. Możemy biegać. Przecież zawsze się jakąś chemię połknie i będzie zdrowie, i będzie siła. Inni umierają, ale przecież nie my. A tutaj Dawid pokazuje, on jest nawet taki, powiedział w swojej twarzy, nie jakiś dumny, pyszny. Może nawet to go trochę zaskoczyło. Miał tylko proce. Nic tak naprawdę nie miał. Nie miał doświadczenia, jest po prostu młodzikiem. Ale to są prawa natury. Młodość musi w pewnym momencie wziąć górę, a ten, który nie był niedawno jeszcze młody, z tą swoją pewnością siebie, musi odejść. Musi odejść. Mi się wydaje, zawsze lepiej jest, a propos naszej innowności, przygotować następców, powiedzieć dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, ja już to skończyłem, ja teraz może nie emerytury, ale zajmę się czymś mniej pochłaniającym, albo będę na drugim froncie, albo będę z boku. To bardzo ewangeliczne. I święty Piotr, taka jedna rzecz mi jakoś przyszła tutaj przy tym obrazie, niezbyt może ładnym i grzecznym, bo Caravaggio tu nam rysuje, maluje ukrzyżowanie świętego Piotra w taki sposób, że widzimy sposób ukrzyżowania i widzimy tak trochę nieładnie wysunięty ten tyłek do nas tutaj. Ale święty Piotr, on ciągle miał problem z tym, że on miał najlepsze plany dla Chrystusa. Ciągle Chrystusa próbował strofować, kierować, poprawiać. Nie wiem, Panie nigdy na Ciebie nie przyjdzie, Panie zawsze Cię obronię. Już później na tej ostatniej wieczerzy, Panie nie będziesz mi mył nóg. Chrystus chyba już nie mógł tego wytrzymać. No i czasem mi się tam zdarzyło, że jestem Quo Vadis. Tak legenda mówi, że już sobie tam z tego Rzymu wychodził, Pan go zatrzymał. Kochany, gdzie idziesz? No, gdzie idziesz? Quo Vadis. No. I święty Piotr jakby na tym krzyżu przypomina, że on naprawdę idzie za Panem i tak jest dobrze. Nie przed Panem, tylko za Panem. Pan idzie pierwszy, ja idę za Nim. To ukrzyżowanie do góry nogami oznacza, żeby nie tak samo jak Chrystus, to znaczy, żeby to Chrystusowe było wyraźniejsze. Żeby Chrystus był czytelny. A ja, Piotr, do góry nogami, żeby nie było tak widać. Tak zbliżenie, bo on ma taką kroplę światła w oku. To mi się strasznie podoba. Spoglądał oczywiście na, przypominając sobie mękę swojego mistrza, bo teraz ma ogromne, powiedziałbym chyba, poczucie, że bierze udział w tej męce, że może ją naprawdę do końca dotknąć. Więc to spojrzenie jest oczywiście na wbity gwóźdź w jego rękę. Te obrazy dużo mówią, myślę, o nas. Jakoś się w nich odnajduje. I jeszcze tylko bardzo króciutko. Ostatnia wieczerza Caravaggio, ona pokazuje, że my wszystko mamy. W tym momencie sobie zawsze tak interpretuję, że Pan Jezus, kiedy zostaje rozpoznany przez uczniów, to oni tak delikatnie już wstają, już się ruszają. To tak jakby ten obraz mówił, panowie, drodzy państwo tutaj na rekolekcjach, drodzy studenci, wszystko już mamy. Czego my jeszcze tu chcemy? wszystko mamy, można wyjść z kościoła i zacząć. Zacząć żyć Ewangelią. Czego my tu jeszcze przy stole, co my tu przy stole jeszcze robimy? My idziemy do ludzi, którzy tak jak wczoraj pokazywają tego narcyza w szklance wody, w szklanym naczyniu, zamkniętym, który chciał bardzo siebie dotknąć, ale szklane odbicie na powierzchni wody mu nie pozwala, bo jak tego dotknie, okaże się pustką, czymś nieuchwytnym. Tu jest obraz Zaka, który przedstawia nam pijaczkę. On ma kilka takich obrazów, w których wyizolowuje postać. Są trzy ściany. Ta postać jest, krótko mówiąc, zamknięta w jakimś braku miłości, w jakimś odizolowaniu. Ma ten swój atrybut kieliszek. Jak sobie zawsze myślę, jak patrzę na ten obraz, że jest jakieś wyzwanie. Że duszpasterstwo studnia ma jakieś wyzwanie. Coraz bardziej konkretne, do konkretnych ludzi. Do konkretnych ludzi zamkniętych, których ma moc wyciągnąć. Że nie tylko na głębie, ale ze świata, który nie ma komunikacji, nie ma miłości, nie ma jakiejś zdolności do rozmawiania z tym światem. Melancholia. Możemy iść dalej, bo za dużo z tego. A to myślę zawsze o Dominikanach. Lubię to strasznie, ten obraz Wojtkiewicza. To jest tytuł Wegetacja. Macie takich gości dookoła drzewa, którzy siedzą, nie wiem, w jakimś domu w spokojnej starości i kolejne plany na nową ewangelizację, na to, jak poruszyć ludzi w kościele, ale oni między sobą nie mają żadnego kontaktu. A przecież z tego się bierze źródło tego, że my do was mówimy. Krzysztof ze mną rozmawia, Łukasz ze mną rozmawia, ja rozmawiam z nimi i później przychodzimy i mówimy, wydajemy się to, co jest owocem naszych różnych przepychanek. Te rozmowy wcale nie są takie łatwe, a ty taki owaki. A tutaj nawet tego nie ma. I popatrzcie, w takich pozach, takiej kaskadowości po prostu umierasz. No zawsze mi się wydaje, że ta głowa jest bardzo ważna, którą pokazuje tutaj Fra Angelico. Do góry, do góry, do góry, jeszcze raz do góry. Popatrzcie, ludzie przychodzą do grobu i szukają w grobie Pana Jezusa. Anioł pokazuje, proszę Państwa, zmartwychwstanie. Śmierć, ale i zmartwychwstanie. Można tak połączyć te dwie rzeczy. Idziemy dalej? To jest też Wojtkiewicza, to mi się zawsze ze szkołą w gimnazjum kojarzy, jak uczyłem. To są wszystko nastolatki. A Pan Józef jest taki zakłopotany, bo one są zamiast nastolatkami, ubrały się i zachowują się jak kobiety 25-30-letnie. To tak a propos dzisiejszej współczesności, kiedy nie jesteśmy sobą. Kiedy, nie wiem, dzieciak już jest dorosły, a dorosły się zachowuje jak dzieciak. I Pan Józef za bardzo nie wie, do kogo przyszedł. Bardzo lubię te obrazy piety, które jest to dotknięcie ciała Chrystusa. Wydaje mi się, że to jest taki fajny, taka inspiracja do adoracji. To mi się bardzo podobało w duszpasterstwie u Krzysztofa tutaj, że to robicie, że o 19 jest adoracja. Moim zdaniem to jest takie właśnie przyjmowanie Chrystusa jako ciało, które paradoksalnie nie do końca umarło. On ma jeszcze taką kolorystykę. To jest ciało, które się przyjmuje i z tą bezbronnością się do ludzi wychodzi. Ta miłość właśnie jest czymś, co dopiero ten świat leczy. Nie przemoc, nie siła, tylko ta bezbronność. Chciałem wam tylko jeszcze krótko powiedzieć o pewnych inicjatywach w duszpasterstwie w Korbilowie, które się udały. Mianowicie najpierw klub książkowy. W pewnym momencie chciałam z tej naszej wioski, okolic, jakoś ludzi do czegoś przyciągnąć. Pomyślałam sobie, może ludzie we wsi książki czytają. Zrobiłem takie spotkanie książkowe, w którym zaproponowałem jeden temat, a każdy przyniósł książkę swoją, którą przeczytał, która się z tym tematem zgadza. Pierwsze spotkanie polegało na tym, że nikt nic nie mówił. Mówi, ojcze, mów. Ja mówię, no ale przyszło was 10 i trudno, żebym teraz tą godzinę zajął. A zasada była taka, że cytat, jakiś komentarz. Chodziło o to, że nie jesteśmy w stanie książek przeczytać wszystkich, więc jak 10 osób nam o tych książkach powie, to ja już znam 10 książek, może jedną przeczytam, ale jest jakieś ubogacenie, jest jakaś inspiracja. To tak troszeczkę bardziej też a propos wczorajszego dnia. Ale dzisiaj to trzeba ciągle ustanawiać osobę, która puka ołówkiem po 2 minutach, bo oni tak, na początku nic nie mówili, a teraz się tak rozgadali, że po 2 godzinach tego spotkania skończyć nie można. Taka odwaga cywilna. To w lektorium jest w Korbilowie. Pójdźmy dalej. Tak chcę wam tylko z bliska pokazać, bo postacie, które tu są, to nie są jakieś poloniści, to jest po prostu pani pielęgniarka, to jest pan tirowiec, to jest pan, który tam ścina gdzieś drewno, to jest jakaś pani, która sprząta szkołę. Okazało się, czytają i mamy się czym podzielić. Chcę wam pokazać takie akcje, jak oni mają czasami twarze. Ktoś przychodzi bardzo pobożną lekturę o sanktuariach i mówi, tam Matka Boża się ukazuje i tak dalej. Słuchamy, tak, dobrze, dalej. Jest na przykład osoba, która uwielbia dramatyczne jakieś rzeczy właśnie, które wzbudzają jakieś, nie wiem, przeżycia traumatyczne, więc... Mhm. No, popatrzmy dalej. Tak, to jest pani, która się bardzo kochana, lubi bardzo chodzić po górach i etapuje się właśnie różnymi katastrofami w górach. Ktoś spada, ktoś się zabił, gdzieś lawina zeszła. Ale jest kontakt, jest komunikacja. Mała siostra też przychodzi do nas, która zawsze ma teksty o przyjaźni. Mały książę, lisek. O, to jest dyrektor naszego tutaj nowej szkoły, która powstała, pan Marcin. Widać zresztą po nim, że coś go właśnie zastanowiło. To są kapitalne, słuchajcie, rzeczy, kiedy się to udało uchwycić. Pan od tirów, on się zawsze śmieje. Do wszystkiego. Każdy tekst go rozśmiesza. Tak, idźmy dalej. No oczywiście jest Agapa. To tak a propos tego rysunku w katakumbach. To mi się bardzo podoba, tylko zawsze zasada jest taka. Najpierw pracujemy, później jemy. Niektórzy chcieli to odwrócić. Pani Zosia mówi, ale już mam rosół ugotowany, wszyscy dowąchamy, a akurat była lektura Pisma Świętego, mój najtrudniejszy tekst w Piśmie Świętym. Pani Zosiu, najpierw tekst, bo on jest trudny, a później rosołek. Spotykamy się później za każdym razem w innym domu. Tak. No taka Agapa. A tu chciałem wam pokazać właśnie, że z tymi ludźmi można później było po oswojeniu się robić różne pielgrzymki. Zrobiliśmy pielgrzymkę do Krakowa, do grobu świętego Jacka. Całą tą ekipę udało się w jeden autobus spakować. I to było takie fajne, słuchajcie, że myśmy sobie przestrzeń miasta wybrali jako przestrzeń rekolekcji. Ludzie mieli tylko jeden czas, no to je zrobiliśmy. Pojechaliśmy z młodzieżą do Katowic. Przestrzeń miasta okazała się w Katowicach rewelacyjna do rekolekcji. Pomyślałem sobie o Warszawie. Może to jest rewelacyjne miejsce, żeby odkryć tu coś, czego na pierwszy rzut oka nie widać. Zrobić dla ludzi rekolekcję, zaprosić. Świetny kontakt. Idziemy dalej. Chcę wam tylko pokazać, jak Dominikanie się zachowują w swoich gestach przewodniczych. Tak? To jest klasyka. Tak. Chodźmy dalej. Słuchajcie, ja uwielbiam w ludziach, jak z boku się gdzieś stanie, jak oni są skupieni. I jak się czasami uda naprawdę czymś ich zainteresować. Nie kręcą się, nie mają takich twarzy takich, nie dubią w nosie. No po prostu, krótko mówiąc, zobaczcie, jest zainteresowanie. Coś udało się fajnego ludziom pokazać. Idźmy jeszcze dalej. A, jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Bardzo chcę wam pokazać, że jest jakaś akcja. A tu jesteśmy w lektorium u Dominikanów. Wpuścili nam tam za klauzurę. Trzeba było uważać, żeby się galeria nie zawaliła. A ludzie byli tacy dumni, że takie różne książki, których w ogóle nie da się czytać rzeczywiście, bo są po łacinie, czy są za bardzo powiedzią naukowe, ale dotykaliśmy, prezentowaliśmy się, jesteśmy. Okej? Okay. I słuchajcie, jeszcze fajną rzeczą była na przykład końcówka. No były różne pobożne rzeczy, spokojnie, była msza i tak dalej, ale był moment wyjścia do sukiennic. To nie było takie łatwe. Sprowadziliśmy panią z Warszawy, która nam kapitalnie te obrazy przedstawiła. Pamiętam, że to tak było, powiedziałbym, różne pokolenia, jakbyśmy jeszcze pokazali. Dalej? No, były różne pokolenia, a ta pani na przykład była zainteresowana portretami. Ona mówi, przydałbym się taki, prawda? Każdy był czym innym zainteresowany. To było dużo historii, polskiego malarstwa, krajobrazy, ale ta pani na przykład uwielbiała portrety. Mówi, że na jednym chętnie by się tam znalazła. Dobra. No tak chcę wam po prostu pokazać. Nawet były mamy z dziećmi. To jest też nasza ekipa. Strasznie mi się podobało, że mały ryczało, mama karmiła i zobaczy na tle, jakiego obrazu to karmienie się odbywało. Poznajecie? To jest Rejtan. Po prostu... Ja po prostu przez półtorej godziny w tym muzeum się świetnie czułem, bawiłem i przeżywałem naprawdę, ile z muzeum można wydobyć z takimi wspaniałymi ludźmi, nie? Z klubu książkowego. To jest oczywiście mąż. Trochę się przyjaźnimy. No to jest moment, ten półtorej godziny, to już ludzie byli zmęczeni, tak oczami pokazali, Marek, czy to już jest ostatni obraz? Tak chciałem wam pokazać, pan od tirów, tak jest. Tak, to możemy zakończyć, więc tak, już możemy zakończyć w ogóle. Chciałem przez to jakby powiedzieć duszpasterstwu studni, jakoś im zadedykować. Na pewno mnóstwo fajnych rzeczy robicie, ale znów sobie tak pomyślałem, ewangelizacja to jak jest te 5 chlebów i 2 ryby. Najprostszymi rzeczami. W życiu mnie przyszło do głowy, że książka i to na takiej wiosce jak u nas może stać się takim motorem do dalszej przygody. Ja mu bardzo tego życzę, żeby studnia ciągle takie pomysły, nie wiem, miała, ciągle jakby kręciła różnymi inspiracjami tak, żeby ludzi przyciągać, wprowadzać, a później pozwolić im naprawdę to człowieczeństwo kształtować, dojrzewać. Słuchajcie, na końcu jeszcze modlitwa. Jak pozwolicie, to zakończmy w ten sposób. Tak jak wczoraj, prosimy was bardzo o tą orandkę, spuszczenie oczu i tak spróbujmy wejść to, co chciałbym jakbyś wypowiedzieć słowami Matki Bożej, która ma taką modlitwę, wypowiedziała taką modlitwę, w której nie ma ani jednej prośby. Jest tylko dziękczynienie, ani jednej prośby. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków.